bo nie, pod, nie, nie, nie zrobiłeś nikogo szkodliwa, to pani męża. Gdyby pani tak powiedziała, a różne są różne źródła, różne podają, żeby nie było wątpliwości. Jak wygląda, co, jakie studia skończył?
Tak.
I czy wojna będzie pracował? Bo tam też kończyła się studia za granicą.
Tak, studia ekonomię w Wielkiej Brytanii.
I potem po powrocie?
Był w Londynie, a po...
I
w Manchesterze.
Mniej więcej,
proszę pani. Jak skończył szkołę, to poszedł do podchorążówki, którą skończył w rok. On skończył szkołę, miał prawdopodobnie 18 lat, tak jak wszyscy, bo nigdy nie siedział 2 lata, 19. Jak miał 19 lat, to zaczął studiować, to jeszcze 4 lata był matki. Czyli urodził się w 8, to skończył szkołę kiedy? W 26. W 26. Prawdopodobnie. W 27. 28. To gdzieś w
29. a 33.
Tak.
I potem po powrocie z tych studiów swoich węgierskich.
Pracował w zasadzie, najpierw ojciec go, bo jego ojciec był przedstawicielem firmy Solvay, jednej z największych firm tego typu w Europie. I zatrudnił go w swoim biurze, bo to było duże biuro, które miało kilkanaście pracowników. Was, dosyć tego, no. On, ojciec go wysyłał na różne takie, kazał mu się nauczyć życia. Więc na przykład posłał go do Gdańska, czy do Gdyni, i on pracował w porcie z robotnikami, którzy wyładowywali właśnie tamte rzeczy, te wszystkie sody jakieś, czy coś takiego. Bo to częściowo było jakieś w workach, ja nie wiem, a częściowo to cysterny były, no ale cysterny nie wyładowywał, ale coś tam przychodziło. I on przez pół roku pracował z robotnikami, z dokerami. Chłop był duży, silny, ale bardzo był z tego zadowolony, bo on był właściwie taki trochę mamin synek.
Rozpieszczony w każdym razie.
Był.
Dobre warunki.
Tak. Więc ojciec go tak wysyłał w takich parę miejsc. A potem zaczął pracować, to zajmował się właściwie sprawami poza biurem. Wyjeżdżał w sprawach biura. Załatwiał sprawy. Potem tak się przypił ten Niemiec, który robił rewizję ojca. Bo fabryka prochu. To oni do wyrobu nabojów zakupywali te kwasy jakieś. Więc to sprowadzali cysternami. Więc tam w tym biurze nikt nie widział tych wszystkich towarów, które przechodziły, bo one przechodziły albo cysternami, albo nie, wprost do zamawiającego. Tam była raczej tylko praca biurowa. Nikt nie bardzo lubił takiej pracy biurowej, wobec tego był zadowolony, mógł wyjeżdżać i załatwiać różne sprawy.
Czy w sumie pracował przez cały czas z ojcem?
Cały czas z ojcem pracował.
No dobrze, to wystarczy, bo nie mogło. Jak pani mówiła, na przykład ten album wydany w 86 roku przy okazji tak wystawy, to on podaje, że skończył studia prawnicze. Tak
nie, to tam jest parę takich błędów. Takie.
Żeby było to jasne.
Jeden, ten mój pies, to jest coś inny niż tam jest. To nie był Brek, tylko tam to był Piotr. Tak, nie sprawdzali takich drobnych rzeczy.
Dobrze, to wobec tego wracajmy do tej, tak, do tego, co miało być, co dzisiaj. Więc tak, powiedziała pani, że wyszliście z mężem, wyszliście w koniec sierpnia z lasów, z Syberii.
Tak.
I we wrześniu, na początku września jakoś, prawda, czy do połowy września,
wracali się do Muzułka.
To mamy całą tę trasę, tak, tą tak historię. Jeżeli by były w przyszłości, to dopiero przed samym tak końcowym, bo na razie wydaje mi się, że to jest wystarczające, bo tak dużo myśmy na ten temat w ogóle mówiły, poświęciły się swego czasu. I teraz, gdyby pani mogła powiedzieć, właśnie jak to zrobić, żeby w miarę na początku skondensowany sposób trasę przejścia pani, ale jednocześnie w połączeniu z tym, co pani robiła od zamkiem do tego, jak panią zabrano do wojska. Bo pani nie powiedziała poprzednio, że była cały czas pani w tym samym wydziale, tylko że zmieniała pani
tak, radiatorów. Ale początek był zupełnie inny. Jak mnie przyjęli, to mnie przydzielili do biura, zdaje się, personalnego. W tym do biurze ja byłam jedyny raz przed południem i zachorowałam, dlatego że ja już przyjechałam chora z tej podróży, która nie była łatwa. Dostałam jakiegoś strasznego bronchitu czy zapalenia płuc, coś takiego. Także już następnego dnia do tego biura nie poszłam i w ogóle nie bardzo wiedziałam, co się tam robi. Leżałam gdzieś tam na podłodze, na jakimś materacu, tam jedna pani Pawłowska, która się mną opiekowała. No potem tam byłam przez pewien czas w tak zwanym szpitaliku, z którego uciekłam natychmiast, bo to było coś potwornego. I nie chcę nawet tego wspominać, że to było bardzo straszne. I wtedy przyjechał mój mąż do mnie z wizytą, to znaczy po jakimś tygodniu, jak ja byłam chora, a on od razu pojechał do pułku, który się jakoby miał tworzyć antylotniczy. I to było we Wrewsku. No z tego Wrewska, który był 14 czy 40, już nie pamiętam, kilometrów od Jędzy, od Buzułka przyjechał. Dowiedział się, że jestem chora, więc przyjechał tam do mnie. I chodząc po mieście, po sztabie, dowiedział się, że tutaj poszukują, że ambasada w Moskwie poszukuje 10 pań do pracy w ambasadzie. Naturalnie takich, które umieją czytać, pisać. I w ogóle nadałyby się do tego. Więc on przyszedł do mnie i mówi, czy ty o tym wiesz? Ja mówię, nic nie wiem, leżę tu na tym barłogu, nic nie wiem, skąd mogę wiedzieć. A on mówi, ty się zgłoś. Właściwie jeszcze nie zaczęłaś pracować, zgłoś się, bo przecież tam jest Kot, profesor Kot jest ambasadorem, a on się przyjaźnił z moim stryjem. Więc jak tylko mu powiesz, że jesteś, prawda, moją żoną, to się to wyrobi. Bardzo nie lubiłam takich stawienic, no ale mówię, ale pomyślałam sobie, że na tym barłogu leżeć, to rzeczywiście lepiej by było. I następnego dnia, jak już tak trochę wstałam, zgłosiłam się do tego biura i powiedziałam, że chętnie bym pojechała.
Przypominam tylko pani, że potem szczegóły tej straszliwej jego pobytu w Moskwie.
Tak, ja już opowiadałam, tak.
Tylko żeby połączyć to potem z tym, co było dalej.
I wtedy spotkałam te 10 pań, które zostały wybrane i prawie zaraz żeśmy wjechały.
I w sumie ta podróż z pobytem waszym w Moskwie?
Podróż trwa strasznie długo, bo właściwie powinna była trwać jakieś 24 godziny, czy coś takiego. A trwała chyba 5 albo 6 duby. Tak. I tam dopiero jak przyjechały, to już wtedy ambasada była spakowana i szykowała się do wyjazdu, bo w międzyczasie Hitler podszedł pod Moskwę.
A z powrotem wróciłyście.
I wróciłyśmy z powrotem do Buzułka, gdzie nas przyjęto z otwartymi rękami, dlatego że wszyscy myśleli, że myśmy zginęli.
Bunt też myślał.
Naturalnie. Dlatego, że wtedy były bombardowania różnych miast, przede wszystkim kolei. A ponieważ myśmy tak długo nie dojechali, bo tam sprawdzali, więc to był jeden pan, który był naszym starostą z Poznańskiego, który był naszym takim przewodnikiem, mówiąc doskonale po rosyjsku. No, więc przerażony, bo ja myślałam, że mnie posłał na śmierć, a tymczasem w dobrym zdrowiu wróciłam. I wtedy, zaraz, prawda, przydzielono mnie do domu właśnie do biura kultury i prasy. Prasy i propagandy, bo to się zmieniało troszeczkę w nas. I od tego czasu już pracowałam tam.
Tylko, że pani mi mówiła, Dla ciekawości, ponieważ tak. Różne pani rzeczy robiła w tym biurze na przestrzeni tych
tak.
Do końca wojny, czyli prawie 3 lata. Cztery prawie, to znaczy od 41.
Nie.
Drugi, trzeci, czwarty, tak.
Tak.
4 lata.
No różne rzeczy.
Różne rzeczy, ale z takich, prawda, ciekawszych, żeby tylko dla umów, na przykład ja bym chciała wykorzystać te informacje, które mi pani podała na temat, pytała panią, kiedy wzięłam desk na kontakty, tak. Potem mi pani powiedziała o tej sprawie, że spisywała pani na słuch i miała pani kontakt z Andersem, żeby tak. Umiejscowić to, kiedy to było, prawda?
W Burzułku.
To było w Burzułku. W pierwszym okresie.
W pierwszym okresie właśnie Zdzibał. Lubomirski, to jest tam powiedział, strzelec lubomirski, strzelec Zdzibał i kapral bodajże Raciński, prawda, zrobili na słuchy. I ja z nimi siedziałam. I ja to pisałam, to znaczy ja to ubierałam w słowa, bo oni robili, prawda, notatki. Jeden tam, a Lubomirski znał dobrze angielski i francuski, ci znali rosyjski i niemiecki. Więc oni się w ten sposób łapali różne te i myśmy z tego robili taki zestaw. Oni notowali, a ja potem to zestawiałam. I jak już był gotowy ten protokół, to się go przepisywało. I rano pierwsza rzecz, trzeba zanieść do resorcji. To przeważnie ja to zamyśliłam.
I za to pani dostawała?
Papieros.
Przy okazji ktoś Anders pytał, zadawał pani jakieś pytania, czy tylko byłam słuchowym?
Nie.
I potem, po tym okresie, powiedzmy, myślę, że w międzyczasie też może pani robiła inne rzeczy, ale to jest jakby normalne.
Tak, ale, tak.
Ale powiedzmy, że po tym okresie, co potem wyszliście z Burzułku?
Z Burzułku żeśmy przeszli do Jagiellu.
I kiedy to było?
To było na wiosnę.
Przejście
w kwietniu.
Co wtedy pani robiła?
Ciągle w tym samym. Dużo pisałam na maszynie. Bardzo dużo. Bo byłam jedną z tych, które najlepiej piszą na maszynie. Więc różne rzeczy sama pisałam. Co trzeba było, dyktowano mi to. Szef dyktował. Prawda? I zajmowałam się różnymi rzeczami, wie pani. Tak jak pani opowiadałam, że jak mi się udało znaleźć rodzinę, opowiadałam pani tego. Ponieważ rozdzielałam te listy, które przychodziły. Więc co było potrzeba, to dla mnie zawsze. A niezależnie od tego, że pracowałam w biurze, to pracowałam dla biura, często dla kancelarii Andersa i dla szefa sprawiedliwości. To przeważnie w nocy, bo cały dzień był zajęta u siebie w biurze.
No właśnie, bo też pani mi opowiadała również, że na tę nieprzyjemną historię z kto pisał, donosił na Andersa Sikorskiego.
Tak, ze Sztrum Wojtkiewicz.
Ale to jeszcze na terenie? No właśnie.
To było na Burzułku.
Bo to przecież Sztrum Wojtkiewicz, według tego, co pani mówiła, został odwołany właśnie.
Został Anders, bo po prostu wyrzucił z tego, tego i go wysłał do tworzącej się jednostki. Bo to nastąpiła ta pierwsza ewakuacja. Bardzo szybko już tam z tego ziemi Julu. I on się pozbył, Anders, wszystkich tych, którzy nie mieli przydziału. I tych, których miał na zębie. To już nie, to już mu mówię o wyższych stopniach maniera. Bo tam przecież było wtedy, była szósta, piąta, szósta i siódma. To były trzy dywizje, które były a pepre miały tyle ludzi, ile potrzeba. Na granie były niewyszkolone, bo tam nie było broni. Nie dawali broni do ręki Polaków. Więc to jest raczej uczyli się teorii, a nie a potem, które wyjechali, to była praktyka. Ale ponieważ Polacy byli w różnych miejscach w Rosji, więc tam wszędzie, gdzie jakieś były skupiska, tam robiono kogoś delegatem, prawda, i ten ludzi zapisywał do wojska, ponieważ trudno im było wszystkich przysyłać do Burzułka czy do Breska, by było bo nie było tam miejsca. Wobec tego tworzono takie, była na przykład 10. dywizja, 9. dywizja, ale to były szczątkowe, a raczej nie szczątkowe, a wręcz przeciwnie, dopiero takie zarodki. No i ponieważ chciał się pozbyć Sztum Wojtkiewicza, wysłał go do jednej z takich dziur na niby kierownika tego 10. dywizji, która była przeznaczona do wysłania od razu na ziemię pierwszej ewakuacji.
I tak zastąpił Goczawski.
Wtedy zastąpił.
Kiedy to było dokładnie?
To było właśnie latem.
Czyli 42 rok.
Ja 41, no. Przyjechałam do 42. Tak, no. To było latem.
To było jeszcze w Rosji.
Tak.
Czyli z Czapskim już pani poszła dalej.
Tak. Mhm. Znaczy ja w 41 go poznałam w końcu, tak. W Buzułku, mhm. Ale on, tak, ale on jeszcze nie pracował wtedy nigdzie raz stale, a potem był moim szefem. Do prawie do końca wojny.
Bo tej historii jest.
Tak.
I potem wobec tego z Jagiellonu wyszliście kiedy dalej?
Z Jagiellonu wyszliśmy. Miało to powiedzieć. My wychodziliśmy od razu. Wychodziliśmy partiami, bo przejeżdżaliśmy wszyscy morzem z Krasnowodzka do Pachlewi. Więc tam zbierano ludzi, wysyłano i ładowano na takie węglowe statki okropne, jakie były dobre. I tak taki statek był pełny, to oni jechali, a tam już ich ktoś odbierał, bo była placówka, której odbierała w Pachlewie. Ale dokładnie pani tego nie mogę powiedzieć, to było tam, że było latem. A ciepło było.
Notatkowo, nie może pani to zorientuje bardzo.
Dobrze. Świetnie. Ja sobie przeczytam.
Będzie tymczasem jakiś czarny ołówek, dobrze? Jeżeli będziesz...
Tak, kupię.
Będziesz podlecać,
tak.
Ty to kupię znowu, kupię. Bo to...
My kupujemy takie zwyczajne ołówki po 10. I po trzech dniach nie ma. Tak. Każdy właściwie wyjeżdżał tak ze swoim biurem. I zostały tylko, zostało na zarybek, bo przecież ciągle jeszcze przyjeżdżali tam Polacy z głębi Rosji, którzy nie zdążyli dojechać. I jako ten został Jurek Czapski. I tam jeszcze parę osób. On potem wrócił już drogą lądową. Ale był chory bardzo w szpitalu Meper. A potem też wrócił.
Czyli wy przepłynęliście statkiem? No to pewnie zrobił jesień 42 roku.
Tak, tak.
To można sprawdzić przecież. Tak, można sprawdzić. Bo tak, żeby...
Było jeszcze ciepło. Mogło
być wczesna jesień 42. I potem...
Przyjechaliśmy do Pachlewi.
Jaka była trasa stamtąd do Włoch? Potem wróciliśmy
do Pachlewi. Tak, więc w Pachlewi czekaliśmy znowu na transporty. Żeby jechać dalej. Ja z misią właśnie dałem, która się uchowała przed pierwszą. Ona była taka gospodarna. Takie były tylko cztery patyki, tutaj kawałek płótna, to niby taki był namiot. Więc ona tam od razu, prawda, zrobiła kubkę piasku i przykryła ręcznikiem, że to jest stolik i postawiła kwiatek. Jesteśmy w domu. Mieliśmy śpiwory jakieś. Coś się rozeszło. Ale ja tam spotkałam Zygmunta, dlatego że Zygmunt znał angielski język. I wobec tego został wysłany do jako łącznik do Anglików, bo bardzo mało osób znało angielski. I on był w Pachlewi. Jak się dowiedział, że my jedziemy, tam to wszystko się jakoś dowiaduje, no to sobie wynajął jakieś u Persa jakieś mieszkanko. Także jak ja przyjechałam, tylko jedną noc spędziłam z Basią, na tym piasku i potem już mieszkałam w hotelu. Czy tu można nazwać?
W wynajętym pokoju.
Prawie takie było jakieś łoże, pamiętam, przykryte jakimiś kilimami. No i tam była restauracja angielska i tam chodziliśmy, żeby coś zjeść. I potem on z mójmą został, bo on tam jeszcze odbierał te dalsze transporty, a nas wysyłano dalej autobusami. Przyjechały takie 3 autobusy, nieduże. W każdym mogło się zmieścić, no ja wiem, 20 osób najwyżej, może mniej. Persowie prowadzili i myśmy jechali do Teheranu przez góry. Ach, to jest bardzo wspaniała podróż. Takich gór w życiu nie widziałem i nie zobaczę. To były skały we wszystkich kolorach. Zielone, fioletowe, czerwone, ale skały, ogromne góry. I myśmy jechali nad przepaściami. Nasz autobus gubił właściwie, motor był przewiązany takim rzemykiem. Rzemieniem ściągnięty i drugi, jeden prowadził, a drugi trzymał ten rzemyk w ręku. Żeby się nie rozpadł. Bo to były takie, prawda, nie tyle zarekwirowane, tylko, prawda, wypożyczone takie samochody. I jechaliśmy nad strasznymi przepaściami. Ale takie mi, wie pani, że ja siedząc przy tym, a ciągle zakręt. Więc ja widziałam, że tylne koła są już w przepaści, my tylko jeszcze na przednich się trzymamy. To było zupełnie potworne, można powiedzieć, wrażenie. Po drodze zatrzymywaliśmy się w jakichś czajhanach, potem zatrzymaliśmy się gdzieś na nocleg, też w jakimś takim miejscu, które zostało zarezerwowane dla tych transportów. Coś nam dali jeść. No i potem po 2 dniach zdaje się, że zajechaliśmy jednak do Teheranu. W Teheranie ulokowywano nas w takiej albo zrujnowanej, albo niedokończonej fabryce, gdzie dużo cementu było, ale jeszcze niczego nie było, albo już niczego nie było. I tam na ziemi, że tak powiem, na jakichś tam takich wiązkach słomy czy czegoś, nas tam umieszczano, bo nie było gdzie. No więc tutaj znowu los mi się uśmiechnął, bo ja miałam jakiś brylancik. Ten brylancik sprzedałam. Ktoś mi tam pomógł, sprzedałam. Zainkasowałam ileś tam tych tumanów, bo tak się nazywały ówczesne pieniądze. I od razu wynajęłam sobie hotel, czekając na Zygmunta, który przyjechał po kilku dniach, bo tam się już skończyło. No i potem byłam przez pewien czas z nim w Teheranie. Jego znów gdzie indziej. No a myśmy pojechali dalej. Jechaliśmy po Iranie przez pustynię, przez Irak. Cały Iran, potem Irak. Bardzo długo masz. A przyjechaliśmy w okolicy Bagdadu.
I tam zatrzymaliście się na dłużej w sumie.
Tak. Nasze biuro było w Bagdadzie.
Jak długo byliście w Bagdadzie?
W Bagdadzie byliśmy. No Boże, pani. W każdym razie Boże Narodzenie spędziłam w Kairze. Potem wróciłam do Bagdadu i długo potem się wyjeżdżali do Izraela.
Czyli to był 43 rok zima.
Tak, do Izraela, do Palestyny. Tak. W Palestynie znowu mieliśmy biuro. Zaczęliśmy dać pisma i tego i tak dalej. Cytrus House się nazywał, taki dom, w którym mieliśmy nasze biuro. I tam mieszkaliśmy po hotelach takich tamych. Było zimno, bo już nam zlatało, było dość głodno. Myśmy mieli własne niby kuchnie, ale tak nie bardzo można było coś zjeść na miejscu, bo wszystko było na kartki. Nawet chleba nie można było dostać bez kartki. No i tam myśmy w Palestynie jednak byli dość długo. Chyba 6 miesięcy. Potem przejechaliśmy do Kairo i stamtąd do Włoch. Wyjeżdżaliśmy spod Sajda, niektórzy zdaje się z Aleksandrii wyjeżdżali, no to były rozrzucone. Więc to jest taka trasa była.
To jest taka trasa. A teraz jaki pani miała stopień i potem jak to było z tą, bo potem dostaliście przez to, że pani była w tym wydziale?
Ja w Lewanie dostałam stopień starszy sierżant. Sierżant, że... Bo to był najwyższy stopień, który mogłam dostać w wojsku, nie skończywszy podchorążów. A podchorążów nie skończyłam, bo oni mi nie dali. W Kairze wyzwano mnie, że pojadę na pustynię tam badać, skończywszy podchorążówka. Więc ja nawet chciałam pojechać, ale oni mnie coś zajęła. Taki upał, że z tym karabinem nie dała po tym piasku. Co ci z tego przyjdzie, co będziesz strzelała do kogoś? No nie zawracaj sobie głowy. No ja mówię, no ale zawsze stopniu, prawda, będę wyżej w hierarchii. A po co ci to? No jeszcze samochodowo wojskowo, nie ma. No i tak, a tu jesteś potrzebna, głowy ci zawracaj. Ale ponieważ u nas, w naszym biurze, gro ludzi nigdy nie służyło w wojsku. Wszystko to byli ludzie z wyższym wykształceniem, piszący, to tamto. Ale którzy nigdy nie służyli w wojsku, więc wszyscy byli soldafonami. Czystym soldatem, tak samo jak i Jerzy, prawda, też był soldatem. Więc tylko jego mianowali takim podporucznikiem czasu wojny. Z góry wiedzieli, że on nie poświęci temu zawodowi. No a Jerzy znowu, został kierownikiem wydawnictw czasopism wojskowych i miał właśnie tych wszystkich pod sobą, tych wszystkich redaktorów TSDR-u, którzy no, cierpieli na tym, że rzeczywiście mężczyźni to cierpieli, że nie mieli żadnego stopnia do żadnego porządnego kasina, nie mógł wejść. Wie pani, nawet tam powiedzmy wojsko dostawało te nafi. No to najgorsze papierosy, najgorsze tego, a oficerowie mogli sobie kupić, no to kosztowało grosze. Wszystko co chcieli w tych wszystkich sklepach. Wywanie tak, że jednak były tutaj poważne niedogodności. Bo w samym biurze to nie mieli żadnych kłopotów. No więc on się zaczął starać, dowiedział się, że... Bo Anglicy mieli taki zwyczaj, że poza prawdopodobnie kadrą zawodową, która chyba była, to wszyscy inni, którzy służyli w wojsku, którzy nigdy z wojskiem specjalnego kontaktu nie mieli, jeżeli byli zdolni i potrzebni na tym stanowisku, dostawali odpowiedni stopień. To znaczy, najniższy stopień to był major. To od majora zaczynali się dać same wyższe szarże. I powiedzmy, młody człowiek, który jechał na łącznikowego tu i tu, dostawał od razu majora. I od razu odpowiednią pensję, odpowiedni przydział tam jakiś tego i tamte. W Polsce tego, w polskim wojsku naturalnie tego nie było. A poza tym, nasze ochotniczki właściwie powinny być wszystkie szeregowymi. Dlatego, że w Anglii też przeważnie wszystkie ochotniczki to były szeregowe. Tylko tam kilka, które ukończyły specjalne studia, były kierownikami. A u nas nie, bo u nas dawano wyższe stopnie. Ale te stopnie nie miały żadnego odpowiednika u Anglików. To były tylko nasza przełożona, komendantka, była w stopniu pułkownika polskiego. Miała stopień, pensję pułkownika i odpowiednie, prawda, tam przywileje. Ale dla Anglików ona była tylko ochotniczką. Także lepiej się było nie pokazywać w jakichś, prawda, lokalach angielskich, dlatego że, tak jak pani mówiłam, że myśmy mieli, prawda, tą samą historię. Więc w związku z tym Jerzy zaczął się starać, żeby tych 10 czy 12, prawda, którzy byli strzelców, którzy byli potrzebni, którzy byli w naszym biurze, żeby im dać też taki stopień, prawda, który nie był stopniem prawdziwym, ale za funkcję. No i to wymyślili, ponieważ między innymi wszyscy w fabryce rojeżdżacy to byli właśnie cywile, u Anglików, którzy mieli tego rodzaju stopnie. więc on się starał, żeby dla Polaków to przyszedł. No i dali. I on mnie tam też wsadził. Także dostali ci tych 12 i ja. Czy 11, to nie wiem, ja z nich 12. I w ten sposób dostałam ten. Ten i potem już biegałam, prawda, za wyższą szarżę.
I w tym czasie z kolei pani mąż tylko dojeżdżał widywać się z panią.
Proszę panią, gdzie, no to zależy gdzie. No tak, raczej tak, ale...
Bo on był stale w tym, w tej swojej...
On był w pułku artylerii przeciwlotniczej, był specjalny pułk. Potem utworzony, prawda? No i on był tam, gdzie wojsko, w terenie. Tak, on jak dostawał przepustkę, to przyjeżdżał.
Czyli w sumie widywaliście się wtedy, kiedy albo pani, albo on mieli przepustkę.
Tak jest. Tak jest.
I...
braliśmy się czasem, byliśmy na przykład, zjeżdżaliśmy razem w Jerozolimę, pojechaliśmy tam, zjeżdżaliśmy. Byliśmy nad Morzem Martwym.
Czyli można było również gdzieś się poruszać.
Tak, tak. No ja wtedy jak byłam... przydzielona do tej ekipy, która tworzyła naszą placówkę w Kairze, ja i właściwie tam administracyjnie to urządzałam. No to pojechałam wtedy do Doliny Królów i Królowej, do Luksoru, do Zydansa.
I cały okres potem do tej historii, kiedy była jakby ukarana, nazwijmy to w cudzysłowie, żeby jakiś mieć punkt odniesienia, była pani z Czapski.
Był Czapski. Moim szefem. Więc niby nie pracowałam z nim razem w tym, bo ja byłam w tym biurze ciągle w tym. Potem w Jerozolimie byliśmy bardzo rozrzuceni. My jako te wydawnictwa prasowego byliśmy gdzie indziej, a jego kwatera główna też była gdzie indziej. Ale ten skontakt był stały, tylko że potem wynikcie.
Ale w którymś momencie zaczęła się ta znajomość, powiedzmy, czysto służbowa, czy kontakty służbowe, przerodziły się bardziej przyjacielskie.
Tak, naturalnie.
Przecież on.
No tak.
Więc jak można je usytuować? Od którego momentu według pani można mówić między na przykład o bliższej znajomości pani z Czapskim? I potem, bo to samo chciałam z panem redaktorem, bo wiemy, kiedy zaczęliście razem pracować, ale
właśnie
też...
najbardziej to było we Włoszech.
Czyli to jest ten okres włoski, kiedy się wszyscy zbliżyliście.
Tak. To znaczy, na przykład w Palestynie Jerzy mieszkał przez pewien czas razem z Józiem w jakimś pensjonacie czy gdzieś. Mieszkali w tym samym. Ale niewątpliwie to wojsko było troszkę podzielone. Nie było to, że to wszystko było razem. We Włoszech to jednak bardzo często się... No potem Józef zaczął jeździć z Jerzym. Byli przez dłuższy czas w Londynie.
Tak, to już 45 roku są.
Tak, bo potem tak się... No jeszcze nie na wcześniej. Tak, bo to się stało tak, że... Potem przyszedł do nas inny, już jeszcze w Rzymie, inny szef. A Józio został takim oficerem łącznikowym przy Andersie. A myśmy... Zaczęła się już wtedy ta taka...
Nie łaskaj. Wy się do Włoch przyjechali w 1944 roku?
Do Rzymu.
Do Rzymu?
Do Rzymu przyjechaliśmy, tak jak Rzym został oswobodzony, to był 1944 rok, czerwiec. To myśmy zaraz, bo przedtem byliśmy od lutego w Campobasso, na południu Włoch. Tam zimno było jak strasznie, w górach. To był bardzo miły okres.
Czyli po prostu różnymi terami szła, można powiedzieć, że pani się zbliżyła do Czapskiego poprzez Detroitia, z którym pani wcześniej była w lepszych. Czy to w ogóle można, czy warto
ja,
w ogóle
proszę,
sens, czy jest
nie,
sens w ogóle próbować?
Nie, to jest bardzo trudno powiedzieć. Dlatego, że na przykład ja byłam, poznałam Jerzego wtedy, jak wróciłam z Kairu. W ogóle go poznałam. A on był ściągnięty do naszego biura przez Józia, bo on był w brygadzie karpackiej. I wtedy przyjechał mniej więcej, jak ja przyjechałam z Kairu. I jeszcześmy z sobą razem nie pracowali na początku, ale potem tak. Potem mieliśmy to biuro w takim gmachu, w Bagdadzie razem się pracowało. Zaczęliśmy naprawdę pracować tak, znaczy w 1943 roku. Gdzieś od marca, kwietnia zaczęliśmy razem pracować.
Teraz będziecie mieć 50. rocznicę.
Tak. Poznaliśmy się na samym początku marca, właśnie jak ja przyjechałam, a on przyszedł do tego, a potem zaczęliśmy ze sobą pracować. I pracowaliśmy do Rzymu, do tego momentu, kiedy jego wyrzucił Andrzej do Gallipoli właśnie. Na jego miejsce dał kogoś innego. A ja ciągle jeszcze zostałam w biurze, ale po dwóch tygodniach mnie też szumieli do tego biura w basenie Morza Śródziemnego.
Tak, bo dlaczego tak o to pytam? Bo dla kogoś musimy przyjmować różne wersje, prawda, osoby,
tak,
która czyta taki tekst. Wszyscy wiemy, żeście się znali, potem zaczęliście tworzyć razem kulturę, że razem pracowaliście, a jednak z tego, co prawda, z tego, co pani mówi,
tak,
wynika również, że poza tymi kontaktami, nazwijmy to służbowymi,
tak,
że dobrze oczywiście się poznaliście, jak pracujecie i
tak
dalej, były również kontakty bliskie, prywatne,
tak,
jeżeli się zaczyna potem już coś takiego,
tak,
robić. No to
nie,
oczywiście trzeba...
Więc naturalnie, że z Jerzym, z Józiem, potem był już Zielicki, to było parę nas takich osób, które się bardzo ze sobą zżyły i to zostało do końca na przyjaźń.
A czy na przykład jakoś spotykaliście się, czy były jakieś obyczaje, nie wiem, spotykanie się na przykład po służbie, jakieś wieczory, na zasadzie, żeby abstrahując od tej części takiej bardziej...
Tak, nie, bardzo często.
Żeby powiedzieć coś, kilka słów.
Bardzo często się spotykaliśmy, bardzo często, naturalnie. To bardzo często. Wychodziliśmy gdzieś razem też. Znaczy nie zaraz całymi grupami, ale nie. No, stale. Potem mieszkaliśmy przeważnie w tych samych hotelach zarekwirowanych. Nie wszyscy znowu, ale mieszkaliśmy. Raz z tym mieszkałam w jednym, raz z tamtym. To wszystko zależało od jakiegoś tam, ja wiem, przydziału, który nie od nas zależał, tylko od, powiedzmy na przykład, w Rzymie ja mieszkam, był taki hotel Dinny Zen, który do dzisiejszego dnia istnieje. Ja w tym hotelu mieszkałam i Józef Zielicki i mój taki przyjaciel Zygmunt Gorgol, który jest w tym. Myśmy mieszkali w tym samym hotelu. A Jerzy mieszkał w innym, a na Piazza d'Espagna. Dlaczego? Nie wiadomo. Ale tam go przydzielili i znów tam z innymi. No, a Józia też mieszkał u Zięci. Ale tym niemniej myśmy się stale komunikowali ze sobą.
Pani zawsze, z tego co pani mówi, wynika, że zawsze pani praca z całości tego okresu była związana z administracją, prawda? Sekretariat i...
I załatwianiem całej szeregu spraw.
O to, co nazywam administracją, oczywiście nie porównuję do żadnej administracji,
nie,
tylko właśnie tym stroną.
To znaczy, ja się niewątpliwie zajmowałam sprawami które miały ręce i nogi, a musiały mieć ręce. A bo na przykład ani Jerzy, ani Józio Czapski do takich spraw się nie nadawali. Oni mieli pomysły na wykonanie. Nie to. Józio, już bardziej Józio Zielicki, który był bardziej taki przyziemny. Tam można było z nim, prawda, dyskutować na takie rzeczy, ale poza tym tak, bo cóż, administracja pieniędzy w ogóle nie wchodziło, nie było, nie wchodziło w braku, bo to nie myśmy się z tym zajmowali. Także to raczej chodziło o...
Żeby ktoś miał mniej więcej
pojęcie o... Plan pracy czy coś takiego trzeba było robić jakiś. Zatrudniać, że mieliśmy masę ludzi, żeby oni powiedzieli, żeby byli dobrze wykorzystani. A tu był teatr, a tu było kino, a tu była fotografia, to były działy całe, ogromne.
No właśnie, jakby Pani kilka słów powiedziała na temat tego wydziału, żebyśmy wiedzieli, znaczy osoby, które naprawdę zupełnie nie mają pojęcia.
Więc nasz wydział zajmował się właściwie, to był bardzo wielki wydział, bo myśmy mieli wydawnictwo. Dobrze. Czasopismo. Teatr. Filmy. Fotografia. Jakieś karykatury, rysunki. To wszystko to się skupiało w naszym biurze. A potem był ten taki rodzaj morskiego oka. Polish Parade się nazywało. Właściwie nie kabaret, bo to nie był kabaret, tylko to były wspaniałe tańce. Wspaniali tancerze śpiewali, ludzie z pięknymi włosami, jakieś były skecze. Co?
Spektakl.
Tak, ale to nie był kabaret, ale to przecież miało niesłychane powodzenie przecież u wszystkich faluków, u króla, tego, prawda, królika w Kairze. Oni dostawali jakieś wspaniałe prezenty, od tych wszystkich. Mieliśmy świetnych aktorów, świetnych.
No tak, bo przecież wiele zawodowych aktorów.
No tak.
Wydawaliście tak, Orła Białego?
Wydawaliśmy Orła, najpierw wydawaliśmy Orła Białego. Orzeł został do końca. Mhm. A potem Dziennik, Armia Polska na Wschodzie. A
po co wychodzi to tak?
A po co wychodzi? Potem zaczęły się znowu różne kobiety, zaczęły wydawać Ochotnicka. I imię Boże wydawał ojciec Bucheński. Całe to też był miesiąc. Porobiło się masę takich.
Czy była jeszcze ta parada, o której...
Ta parada to był tygodnik kolorowy, ilustrowany właśnie. Tam było troszkę tekstów, ale więcej było fotografii z tego, co się dzieje na świecie, co się dzieje w wojsku. To bardzo ładne. Jest tutaj.
Muszę zobaczyć.
To jest. Więc to była też osobna. Osobno to się wszystko w Kairze robiło. Także nasze biuro było naprawdę bardzo, bardzo obszerne. No tak, bo jeżeli chodzi o aktorów, no to przecież aktorów było chyba ponad setka. Poza tym zapomnę, że przecież to wszystko jeździło, nie tylko się działo, tutaj był mózg, w tym, ale to wszystko jeździło po wojsku.
No tak, trzeba było odczyty. Też koordynować.
Tak, no tak, tam byli oficerowie oświatowi, z którymi się nawiązywało kontakt. No przecież to najrozmaitsze odczyty, czy filmy, czy tego, czy teatr. To jeździł, to było dla wojska przecież zrobione. Więc to jednak była duża robota przy tym wszystkim, że to jakoś pogodzić ze sobą. Na przykład jeżeli chodzi o moje jakieś sekretarze Jerzego. Dlatego, że to wtedy jeszcze razem był. No to przez moje ręce przechodziły wszystkie najtajniejsze depesze i tak dalej. Ja pierwsza się dowiedziałam od tatku Sikorskiego.
To właśnie to jest ciekawe, bo wie Pani, ja wychodzę z takiego założenia, że jednak bardzo wiele osób, które, tak jak ja Panią słucham, a jeszcze tak. Młodsza osoba, nawet niekoniecznie młodsza, mogą w ogóle nie wiedzieć, o co tam tak. chodziło, prawda, tak. co to było, więc to jest warto, to co pani powiedziała, to się przyda, tak. bo to daje jakieś pojęcie o tym, co było. Tak.
Bo tak, myśmy tam, była taka dzielnica Bagdadu, która się nazywała Wazilia. To była taka dzielnica elegancka. I tam myśmy mieli parę takich domów na biura. I tam kobiety mieszkały też. No więc była ta uliczka, tutaj było nasze biuro, a na vis-a-vis było biuro poczty, główna poczta. I obok główna dwójka. Więc no bo nie my jako propaganda, prawda, i tak dalej, coś mieliśmy z nimi wspólnego w jakimś sensie. Nie byli jak wojskowe, ale więc pamiętam, że siłą, że ja znałam dobrze kaporali, którzy nadawali wszystkie depesze na poczcie głównej. Jeden nazywał się Kłódka i był bardzo sympatyczny. I bardzo mnie lubił.